jak urządzić świat po wojnie. Co stanie się z Polską, z Rosją, z Ukrainą? Jak urządzić sojusze i organizacje międzynarodowe? Czy komunistyczne Chiny wywołają kolejną wojnę? Za chwilę powie o tym generał Ben Hodges, były głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, oraz Kira Rudik, deputowana ukraińskiego parlamentu. A potem my przedyskutujemy te sprawy w gronie Idź Pod Prąd. Pastor Paweł Chojecki, Michał Fałek oraz wy, nasi widzowie, uczestnicy 8. zjazdu telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszam. Witajcie na dorocznym zjeździe telewizji Idź Pod Prąd. Polska i świat po katastrofie. Nazywam się Eunika Chojecka, a ze mną jest generał Ben Hodges, były głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a obecnie ekspert do spraw strategii w Center for European Policy Analysis. Generale, jakie zmiany muszą zajść w polityce Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego wobec Chin i Rosji po pandemii koronawirusa i ataku Rosji na Ukrainę? Pandemia COVID-19, atak Rosji na Ukrainę i wydarzenia je poprzedzające są dla Stanów Zjednoczonych przypomnieniem, jak bardzo potrzebujemy sojuszników oraz jak zależni jesteśmy od naszych przyjaciół z Unii Europejskiej i od naszych partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. Jak jesteśmy niezabezpieczeni przez uzależnienie energetyczne Zachodu od Rosji, przez naszą zależność od Chin w zakresie produktów przemysłowych, wynikającą z naszego rosnącego lenistwa. Kupowanie od Chin jest po prostu tańsze od produkowania przez nas nawet takich rzeczy jak sprzęt medyczny. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy zależni, dopóki nie zaczęła się pandemia. Podsumowując, mamy atak Rosji, mamy pandemię i mamy też potencjalny konflikt z Chinami. To wszystko uświadomiło nam, jak ważne jest, by Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z sojusznikami i partnerami. A siła gospodarcza Unii Europejskiej i siła militarna NATO są konieczne dla bezpieczeństwa USA. Myślę, że administracja prezydenta Bidena rozumie to. Generale, czy polityka włączania Chin i Rosji w różne organizacje i w łańcuchy dostaw wolnego świata zawiodła, czy będzie w jakiś sposób kontynuowana? Nie powiedziałbym, że zawiodła, ale na pewno została nam przypomniana nasza słabość, czyli zbytnia zależność. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszych państw jest elastyczność w łańcuchach dostaw, w energii i w innych aspektach naszego życia. Przypomnę, że chcielibyśmy, by Rosja i Chiny były odpowiedzialnymi członkami społeczności międzynarodowej. Chiny mają olbrzymią populację. Rosja ma niekończące się zasoby, zajmuje rozległy obszar. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, by Rosja i Chiny zostały w końcu odpowiedzialnymi członkami społeczności międzynarodowej. Nie oznacza to, że nie powinniśmy pociągnąć ich do odpowiedzialności zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Stany Zjednoczone także mają odpowiedzialność. Musimy pracować nad naszą niezależnością energetyczną, nad zmniejszaniem naszego zapotrzebowania energetycznego, nad wzmacnianiem naszego społeczeństwa. Obrona demokracji zaczyna się w Twoim własnym kraju. Zanim zaczniemy pouczać inne państwa, powinniśmy upewnić się, że demokracja u nas i siła społeczeństwa są w stanie przezwyciężyć wyzwania. To ważne zadanie stojące przed nami. Czy ekspansja Chin w ramach nowego jedwabnego szlaku została zatrzymana w wyniku pandemii i wojny w Ukrainie? Nie, nie została zatrzymana. Chińczycy wciąż próbują wpływać na rozwój infrastruktury w całej Europie, Afryce, Ameryce Południowej. COVID tego nie powstrzymał. Chiny nadal mają ten sam cel. Prezydent Xi czuje presję czasu. Zwróćmy uwagę na jego wiek, na zbliżające się ważne dla Chin rocznice. Xi bardzo jasno określił, jakie są jego cele. Nie widzę żadnego spowolnienia, jeśli chodzi o rozbudowę chińskiej marynarki wojennej. Nie zauważyłem też, by niebezpieczeństwo dla Tajwanu było mniejsze. Chiny miały okazję odegrać rolę rozjemcy. Myślę, że Chiny mogły zrobić o wiele więcej, aby wywrzeć presję na Rosję, by zaprzestała tego, co robi w Ukrainie, aby powstrzymać mordowanie niewinnych ludzi, aby uszanować prawo międzynarodowe. Ale nie widziałem żadnych dowodów na to, że Chiny wywierają pozytywny wpływ. Nie jestem optymistyczny co do tego, jak Chiny postrzegają swoją rolę w świecie. Jak ocenia pan przyszłość Tajwanu? Czy podzieli los Ukrainy? To ważna rzecz. Po pierwsze, Chiny nie są gotowe do inwazji na Tajwan. Myślę, że dopiero za około 3-4 lata będą zdolne do przeprowadzenia jakiegokolwiek udanego ataku na Tajwan. Będzie to dla nich bardzo trudne, biorąc pod uwagę odległość, operacje desantowe, lotnicze itd. Nie są jeszcze na to gotowi. Po drugie, myślę, że Chiny obserwują nas, Stany Zjednoczone i naszych sojuszników. Jak radzimy sobie z Rosją w Ukrainie? Jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przejęli się czymkolwiek, co mówimy o Tajwanie lub Morzu Południowochińskim. Ale myślę też, że Tajwan ma wiele do zrobienia. Ich własna gotowość wojskowa nie jest jeszcze taka, jaka powinna być. Widzimy, że Ukraina dokonała wielu ulepszeń w ciągu ostatnich kilku lat. Wciąż mogą się wiele nauczyć i wprowadzić wiele ulepszeń. Tajwan również musi zwrócić na to uwagę. O wiele trudniej będzie nam pomóc Tajwanowi, niż Europie pomóc Ukrainie, częściowo ze względu na odległość geograficzną. Generale, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Generał Ben Hodges był naszym gościem. Dziękuję za ten przywilej.
Hello, I am Kira Rudik.
Witajcie, jestem Kira Rudik, deputowana ukraińskiego parlamentu, liderka partii Głos. Mówię do was z Kijowa w Ukrainie. Mówimy dziś o tym, jak będzie wyglądał świat po katastrofie. Katastrofą jest aktywna faza wojny, którą Rosja rozpoczęła w Ukrainie. Na posiedzeniu naszego parlamentu przemawiał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Powiedział coś ważnego, co dotknęło serc wszystkich Ukraińców. Powiedział: rozumiemy, że się myliliśmy. Wojna rozpoczęła się w 2014 roku i my, kraje zachodnie, pozwoliliśmy na to. To było bardzo poruszające i tak ważne, bo to jest coś, co jako Ukraina mówiliśmy światu przez ostatnie 8 lat. Wiecie, jakie to uczucie? Jakbyś był ofiarą gwałtu, w pokoju, w którym jest 10 innych osób i one wszystkie odwracały wzrok. Ty krzyczysz, a one mówią, że coś wymyślasz. Tak właśnie czuła się Ukraina przez ostatnie 8 lat. Cieszę się, że inne kraje zaczęły to przyznawać. Przez ostatnie 8 lat Putin przygotowywał się do tej wojny, gromadził pieniądze i przystąpił do wojny, mając zgromadzone 760 miliardów dolarów. Te pieniądze pochodziły ze sprzedaży gazu, ropy i węgla krajom europejskim. A kiedy mówiliśmy, że to jest ogromnie niebezpieczne, wszyscy odwracali wzrok. Czy za zasadami, jakie ustaliliśmy wcześniej? To jest drugie pytanie, jakie sobie zadajemy, budując ten nowy świat, to czy naprawdę stoimy za naszymi wartościami, czy za porozumieniami, jakie mieliśmy wcześniej? I najlepszym przykładem jest ONZ, organizacja, która ciągle nie może wykluczyć Putina i Rosji. Czyli narody są ciągle zjednoczone z Rosją. I to się dzieje w organizacji, której celem miało być zapobieganie wojnom. To się dzieje teraz. I kiedy pytamy ich o to, mówią, wiecie, to jest tyle papierkowej roboty, poza tym mamy te zasady, że Rosja ma prawo weta, także możemy ich tylko zawiesić w Radzie Bezpieczeństwa. Czy to powinno działać w ten sposób? Czy inne narody chcą być zjednoczone z Rosją? Może trzeba przemyśleć działanie tej organizacji. W tym nowym świecie, jaki budujemy, musimy zadać sobie pytanie o to, jak wyglądają porozumienia o bezpieczeństwie. To dobre pytanie, bo artykuł 5 NATO ma ten zapis o 60 dniach. Wojna w Ukrainie w aktywnej fazie trwa od 70 dni. I nie jestem nawet w stanie wam opowiedzieć, jakie potworności wydarzyły się w ciągu pierwszych 60 dni. Zatem kiedy oni mówią, zareagujemy w ciągu 60 dni, to znaczy pozwolimy na zabicie wielu z was. I tu jest pytanie, czy chcecie budować bezpieczeństwo w oparciu o dawne porozumienia? No to jesteście w porozumieniu z Węgrami. Czy bazując na zaufaniu, na tym, jak zdobyliście to zaufanie i jak odzyskaliście to zaufanie i jak ustanowicie te sojusze. W tym nowym świecie będziemy musieli zadać ważne pytanie o broń nuklearną. Co z tym zrobić? Po memorandum budapesztańskim, a chcę przypomnieć wszystkim, że w 1994 roku Ukraina oddała jeden z największych arsenałów nuklearnych na świecie dla dobra, pokoju itd. Mieliśmy gwarancję bezpieczeństwa od Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Teraz, kiedy rozmawiam z parlamentarzystami na całym świecie, mówią, wiesz co, chyba znowu zaczniemy pracować nad naszym programem nuklearnym, bo widzimy, co się stało. Wy jesteście atakowani i zamiast natychmiastowego wsparcia słyszycie tylko wyrazy potępienia wobec waszego wroga. W tym nowym świecie będziemy musieli być bardzo szczerzy i odróżniać dobro od zła. Dopilnować, by nie wchodzić w porozumienia, których nie będziemy mogli dotrzymać, a także, że będziemy skutecznie dążyć do celu. Zanim porozmawiamy, jak ma wyglądać nowy świat, chcę wrócić do pierwszego dnia aktywnej fazy wojny. Kijów zaczęto bombardować o 5 rano. O 6 rano Polska otworzyła granice dla obywateli Ukrainy, aby mogli być bezpieczni. O nic nie pytaliście. Byliście jak sąsiad, który kiedy wracasz do domu i płaczesz, pukasz do jego drzwi, on otwiera, daje ci herbatę i rozmawiacie. I nigdy, przenigdy tego nie zapomnimy. Myślę, że to się stało, bo mamy wspólną historię. Bo my spośród wszystkich narodów pamiętamy lekcje z II wojny światowej. Pamiętamy, jak to jest być krajem, w którym jest wojna. Być krajem, którego obywatele cierpią.
Dlatego w tym nowym systemie, który będziemy tworzyć po katastrofie, po kryzysie, po tym jak wygramy, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały pozostać zjednoczone, będą musiały mieć bliższe relacje i będą musiały zbudować sojusz. Skuteczny sojusz, który będzie naprawdę działał. Jestem niezwykle wdzięczna prezydentom krajów, którzy przyjechali do Kijowa i nas wsparli. Estonia, Łotwa, Litwa, którzy dali nam tak wielkie wsparcie i ochronę. Wszyscy wiemy, jak to jest mieć Rosję za sąsiada. Wiemy, jak to jest odkładać pieniądze na wypadek ataku Rosji. Wiemy, jak to jest ciągle oglądać się za siebie. Bo agresor ciągle się w ciebie wpatruje. Dlatego uważam, że będziemy musieli stworzyć sojusz. Nowoczesny, szybki, który będzie szczery, który będzie w stanie działać, a nie trzymać się idei dominacji światowej czy idei odbudowy imperium. Wierzę, że nasza wspólna przeszłość jest tym, co popycha nas do przyszłości, która musi być wspólna. Wierzę, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i będziemy mogli wprowadzić zmiany, które muszą być wprowadzone, aby ona była skuteczna. I wierzę, że nowy sojusz bezpieczeństwa musi być oparty o państwa bałtyckie, Polskę i Ukrainę. Jeszcze raz chcę podziękować Wam wszystkim za wsparcie. Minęły pokolenia, odkąd nasi przodkowie walczyli w II wojnie światowej, ale ciągle jesteśmy dumni z ich odwagi. Nasze dzieci i wnuki będą z nas dumne. Nie tylko dlatego, że wygramy, ale z powodu tego, jak nasze kraje się zachowały podczas tej wojny. Jak nie zawahaliście się, by pomóc. I jak pozostaliście po stronie demokracji, postępu, po stronie dobrych. Dziękuję Wam za to. Chwała Ukrainie.
Deputowana ukraińskiego parlamentu, przewodnicząca partii Głos, wcześniej generał Ben Hodges. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Pod Prąd.
Witam również.
I Michała Fałka, przedsiębiorcę, prezesa pastora.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Widzisz, już się przykleiło do Ciebie to, co
wczoraj. 3 razy B, tak. Ale kiedyś był paszport, pistolet i portfel. I teraz...
Widzisz, coś tam...
Coś zostało z tej partii naszej. 3P, okej.
Zostaje. Wysłuchaliśmy ciekawych wystąpień i teraz spróbujemy sami się zmierzyć z tymi problemami. Zacznijmy od tego, co mówił generał Ben Hodges, były głównodowodzący wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak przy okazji dzisiaj w Gdyni jest amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely. Uzupełnia zapasy typu Arleigh Burke, tego samego, który w serialu Last Ship występował. Także ten sojusz polsko-amerykański działa i okręty po Bałtyku jednak pływają.
A Ruscy dzisiaj być może stracili fregatę na Morzu Czarnym. To byłby duży jeszcze to informacja,
dobra,
być może niepotwierdzona,
tak,
ale to byłby wielki cios,
dobry.
Bo to po Moskwie kolejnej klasy.
Petersburg
okręt.
Może?
Nie, jakiś tam admirał, ale już tam nie znam ich admirałów, ale...
Tam gdzie 3 sztuki tylko tego mają, jakiś tam najnowocześniejszy, no i da Bóg pójdzie na dno.
Koło wyspy węży.
Generał Ben Hodges zaczynał od tego, że ważne, by Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z Europą i Indo-Pacyfikiem. My teraz chcemy jakoś spróbować ustalić, jak powinien wyglądać ten porządek świata po wojnie, zakładając, że będzie ona wygrana przez Ukrainę. No i teraz USA chcą bliskich relacji z Europą. Ja spytam, czy USA nie powinny postawić na Polskę jako najważniejszego partnera w Europie w zamian za Niemcy? I czy Polska jest gotowa na taką rolę?
No, chcielibyśmy, żeby była gotowa od pierwszych dni nadawania naszego programu codziennego w 2016 roku, to był luty. Mówiliśmy o tym, że dwustronny bezpośredni sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. NATO fajnie, to niech tam sobie będzie, ale my musimy mieć bazę amerykańską i bezpośredni sojusz, nie? Bo uważaliśmy cały czas, że Rosja absolutnie nie jest demokratycznym państwem, jest komunistycznym państwem i tylko szykuje się do kolejnej inwazji, a zaplecze gospodarcze, finansowe ma w postaci komunistycznych Chin. Nie? Zobaczcie, jeszcze wtedy wielu mówiło, że komunistyczne Chiny to jest tylko czysty biznes, że tam już nie ma komunizmu, że tylko interesy, że to jest państwo wolnorynkowe, gdzie tylko partia tam trochę jeszcze zarządza. Widzicie, jakie to były bzdury. To ze wszystkich stron, no ale ze strony pisowskiej, no teraz najbardziej szedł ten kłamliwy przekaz, ale wcześniej Platforma nie była lepsza, bo o ile Duda podniósł partnerstwo z komunistycznymi Chinami na to wszechstronne partnerstwo strategiczne, no to w imieniu Platformy rządzący Bronisław Komorowski, on pierwszy no, to partnerstwo strategiczne budował z komunistycznymi Chinami. Także PiS jest jak Platforma Obywatelska, tylko jeszcze gorzej, jeśli chodzi o relacje z Chinami. I tu myślę, że nawet uczciwi pisowcy się z nami zgodzą. W przypadku Rosji troszeczkę tu jest różnica. To znaczy Platforma, PSL były bardzo spolegliwe w stosunku do Rosji, jeśli chodzi o tu uzależnienie ekonomiczne. PiS bardziej z jednej strony no, buduje tę alternatywę gospodarczą, znaczy mówię o źródło energii, no i zdecydowanie ta retoryka pokazywania zagrożenia rosyjskiego jest obecna gdzieś w narracji wypływającej ze środowisk pisowskich, intensyfikowanych dialogu ze Stanami, zakupy, bazy wojskowe, chociaż mówię, no to już było za Platformy Obywatelskie. Także Polska oczywiście geograficznie, nastroje w Polsce są proamerykańskie, to najwyższy odsetek Polaków opowiada się za sojuszem polsko-amerykańskim i docenia wartości amerykańskie. Problem jest w naszej elicie, że ona jest jakaś bojaźliwa, nie dostrzega z wyprzedzeniem pewnych wydarzeń, reaguje reaktywnie tylko na to, co się dzieje, no to tam kleją, nie? Tu pani Rubik mówiła, że w ciągu godziny zareagowali. To rzeczywiście fenomen, nie? To fenomen, ale przypominam, że już w listopadzie wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, także może to trochę tłumaczy ten fenomen. Rzeczywiście zachowali się tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, zachował się wspaniale, otwierając te granice już praktycznie w pierwszej godzinie wojny. Myślę, że w polskiej klasie politycznej brakuje też odwagi, by stanąć na czele, że tu i Tusk chował się za Angelą Merkel, nie? Był jej takim przydupasem, powiedzmy. Tam przecież nawet Sikorski z tamtej ekipy mówił, że tu czekamy, żeby Deutschland no, tak przejęła ten prymat, objęła prymat w Europie, nie? Także straszne, straszne takie słowa, biorąc pod uwagę no, to, jaką Niemcy mają historię i teraz, jak wiemy, jak haniebnie zachowały się w przypadku wojny Putina. Nie? Także to wszystko wiemy. Przypominam również, że Jarosław Kaczyński, zdaje się, w 2016 roku trzykrotnie spotkał się z Angelą Merkel, tu potajemnie, nie? Próbując w jakiś sposób tu dogadywać się, jak mają te stosuneczki wyglądać, a premier Morawiecki, kiedy był prywatnie tam przy wódce, czy koniaku, czy jakieś whisky, nie? Tam usowy, no to mówił, że on to popiera w 100%. Stanach. Merkel ją podziwia i tak dalej, i tak dalej. Także nasza klasa polityczna obecna, myślę, zresztą poprzednia również, jest niezdolna do zrealizowania tego projektu, o którym mówisz, żeby Polska wybiła się na czoło Śródmorza, żeby zawarła bezpośredni sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i, jak mówi Kira Rudik, żeby też weszła w taki no, jasny sojusz z Ukrainą, z państwami bałtyckimi. Co prawda dzisiaj w poprzedniej debacie mówił o tym minister Ardanowski, nie? No ale mówić, a zrobić, to ja jeszcze czekam, ale naprawdę odnotowaliśmy to i brawo, brawo wielkie dla pana ministra.
Czy Polska jest gotowa, by być tutaj głównym partnerem dla Stanów Zjednoczonych w zamian za Niemcy? No trzeba brać pod uwagę, że Niemcy są dużo większe, dużo silniejsze gospodarczo, no jako...
Tylko gospodarczo, właśnie, bo można zobaczyć, czym jest dzisiaj armia niemiecka. Armia niemiecka, no niemieccy politycy doprowadzili do tego, że armia niemiecka to jest teraz jakaś popierdółka, a nie armia, krótko mówiąc.
Już tam oni się są... tak nie smucimy. Tak
nie smucimy się oczywiście, ale myślę, że Niemcy to jest w stanie każdy zastąpić, jeśli chodzi o militarną jakąś jakość dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I państwa bałtyckie, a państwa bałtyckie w połączeniu z Polską, mimo iż też krytykujemy nieraz, bo dochodzą do nas różne informacje o polskiej armii, to myślę, że w porównaniu z armią niemiecką...
Być może w
jesteśmy...
armii tak jest, ale już przemysł wojskowy
trochę
to się zgadza i to mogą nadrobić.
Jeżeli Niemcy rzeczywiście zmienią gospodarkę z gospodarki zorientowanej na handel z ruskimi na gospodarkę zorientowaną na zbrojenia i na przygotowanie do wojny czy wzmocnienie, to wtedy rzeczywiście oni szybciutko nadrobią. Natomiast w tym momencie to jest tragedia. Przypomnijmy, Gepardy, które pojechały na Ukrainę, do Ukrainy, tak? To są bardzo dobre, można powiedzieć, działka przeciwlotnicze, ale to jest konstrukcja z lat 70. Amunicji, ile Niemcy mieli? Na 3 minuty czy 4 minuty strzelania. Na całym świecie rozpoczęło się poszukiwanie amunicji. Brazylia miała tam kilkaset tysięcy amunicji do Gepardów, zobowiązała się dostarczyć do Ukrainy, bo tak to Ukraińcy mówią, po co nam te fajne działka, kiedy nie ma do nich amunicji? Co my z nimi będziemy robili? Prawda? To jest jedna rzecz.
Dzisiaj będą ściągać ogień wroga.
Dzisiaj czy wczoraj była kwestia armatohaubic. Świetne armatohaubice. Ile Niemcy byli w stanie wystawić gotowych do walki na już? 7 sztuk. No to jest potęga armii niemieckiej na dzisiaj. To jest po prostu armia gdzieś tam...
Zakładasz, że to jest prawdziwe, a nie, że oni po prostu chowają to, co mają, a tutaj
myślę,
tak...
Myślę, że to jest prawdziwe. Myślę, że to jest kraj, który po prostu był przekonany, że będzie pokój, że są tak dogadani z Putinem i z ruskimi, że będą tylko trzepać kasiorę, po prostu robić super biznes. Przypomnijmy, że Niemcy zarabiają prawie 100% tego, co zarabia Unia Europejska. Już nieraz mówiliśmy w naszym programie, że powiedzmy, jak jest nadwyżka handlowa Unii Europejskiej i ona tam któregoś roku była tam kilkaset miliardów euro, chyba 200 ileś, no to z tego prawie wszystko to są Niemcy, bo niektóre kraje mają deficyt, ale Niemcy mają całość tej nadwyżki.
Także Niemcy całkowicie zdały się w sprawie swojego bezpieczeństwa na Stany Zjednoczone i to prezydent Trump im wypominał, że no żerują na Stanach Zjednoczonych, a nie wpłacają do budżetu tyle, co trzeba. A tu pani Rudik bardzo jasno to powiedziała, że Niemcy były główną hodowcą za pomocą właśnie tych petrodolarów tak zwanych, no uzbroiły Putina. No tak to trzeba jasno powiedzieć, ale jeśli, chyba, że...
Jeszcze jedną myśl, jeśli mogę, dodał a propos tego roli polskich rządów, bo ty tutaj powiedziałeś, Pawle, właśnie, że rzeczywiście można ich skrytykować, że oni się dogadywali. Myślę, że bardzo poruszające to porównanie, pani Rudik powiedziała o tym gwałcie. Ta wojna trwa od 2014 roku. Ukraińcy prowadzą tę wojnę wbrew wszystkim. Wszystkich alarmowali. Ja sam mogę powiedzieć, że też nie myślę, że niewystarczającą, żeśmy uwagę, czy niewystarczające zwrócenie uwagi na to, co się tam dzieje, my jako Polacy, też ja osobiście mogę powiedzieć, żeśmy przyłożyli. Oni alarmowali to, co Pawle mówiłeś. Jarosław Kaczyński z Angelą Merkel spotykał się w którym roku? To był rok 2016. To już w tym czasie, kiedy Ukraina była gwałcona przez Ruskich. Jakby użyć tego
porównania. No, Angela Merkel wielokrotnie woziła piwko temu swojemu Fagasowi.
Głównemu, tak jest.
Także no tu już tam co do Niemców to mamy jasność. Ja bym jeszcze chciał wrócić do generała Bena Hodgesa, który powiedział, że za daleko posunęliśmy to uzależnienie energetyczne Zachodu od Rosji i handlowe, czyli przeniesienie produkcji do komunistycznych Chin. Generał Hodges powiedział, że to z naszego lenistwa wynika. Ja myślę, że nie tylko, nie? Że myślę, że tu oprócz lenistwa potrzebna była agentura, głęboko, można powiedzieć, ulokowana we wszystkich działach życia społecznego Zachodu. Przypominam, że komuniści już w latach 30. Gramsci, ten Naes jakiś tam, ten od Unii, oni mówili, że w przeciwieństwie do tego, co Stalin przygotowywał, czyli ten pancerna nawała i podbicie całego świata za pomocą Hitlera, że to się nie uda, że przegra komunizm w tym starciu, a droga do likwidacji wolnego świata Zachodu to jest przez infiltrację wszelkich sfer działania społecznego, nie? Czyli kino, teatr, biblioteka, uczelnie, szkoły, oczywiście ministerstwa, tam zakłady zbrojeniowe, no to tam to i Stalin wiedział, że trzeba się tym zajmować, ale komuniści włoscy właśnie poszli w kierunku nasączenia całego naszego świata agenturą. I ta agentura ulokowana na wyższych uczelniach, czyli to są właśnie te środowiska opiniotwórcze, w kościołach różnych. Oczywiście Kościół katolicki, no to wygląda już bardzo bogato, jeśli chodzi o rosyjską agenturę. Tam już wszyscy kardynałowie chyba i papież to ludzie Putina, albo Xi Jinpinga, albo u jednego i drugiego. Ale kościoły protestanckie w Stanach Zjednoczonych też zostały mocno, bardzo zainfekowane. Stąd mój cykl nauczeń po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, jak wypędzić komunistów z kościołów. Można sobie to przypomnieć. Myśmy o tym wtedy mówili. Dalej media zostały całkowicie opanowane przez różnych sługusów Putina czy Xi Jinpinga, nie? No o politykach to nawet szkoda gadać. Czyli nie tylko lenistwo, bo to jest jak gdyby ta naturalna przyczyna, ale teraz ktoś musiał nas usypiać, bo gdyby były wolne media, gdyby były wierne Jezusowi kościoły, gdyby byli profesorzy, którzy są swojemu etosowi badania świata i mówienia prawdy w wielkiej ilości na Zachodzie i mieliby tak zwaną tubę, nie YouTube, tylko tak ogólnie, nie? To wtedy to lenistwo, które jest normalną tendencją, nie zdominowałoby naszych relacji z komunistami, a zdominowało. Czyli nałożyły się dwie przyczyny. Naturalna, lenistwo, ale i agentura, która nas usypiała, że dobrze jest, że wszystko idzie we właściwym kierunku, że patrzę w oczy Putina, a tam wibracje demokracji, Xi Jinping jakiś to nastajaszczy, jest biznesmen i tak dalej. Ktoś to robił. To robili agenci.
Czyli oczyścić dom, to nawiązując do pana Tadeusza, który był na maturze, oczyścić dom, ale też Ben Hodges mówi, no musimy się upewnić, że u nas jest ok z demokracją i siłą społeczeństwa, czyli no, wyrzucić agenturę, uzdrowić kościoły, uzdrowić media, no to jest to zadanie, które pastor Paweł Chojecki przedstawia. Zachęcam was do komentowania, do zadawania pytań, także za chwilę oddamy też głos uczestnikom zjazdu wirtualnego, jeszcze zjazdu 8 telewizji Idź Pod Prąd. No dobrze, wyrzucić tę agenturę, no ale może to teraz to zadanie będzie trochę ułatwione, bo się dużo tej agentury świadomej bardziej lub mniej ujawniło w czasie wojny Rosji z Ukrainą. Dużo tak no już wprost mówią, jak myślisz.
Tak, tak. No wczoraj o tym mówiliśmy też troszeczkę, że cała ta agentura, o której my niejednokrotnie mówiliśmy, no to teraz już nawet trafia na czarną listę ministerstwa i tam są zamykane jakieś te na Uralu.pl czy Wróblu.pl. Różne takie strony czy kanały. Czyli ktoś się za tę agenturę powoli bierze, chociaż szkoda, że tak późno. Natomiast jeśli ja mogę jeszcze do Chin wrócić, jedną tak kwestię, bo myślę, że teraz wszyscy się rzucili na tego Putina, ale rzeczywiście to Xi Jinping, niejednokrotnie my o tym mówiliśmy, jest tak jakby panem Putina i Putin to jest troszeczkę marionetką w rękach Xi Jinpinga, czy realizuje jego plan, albo realizuje swój plan w porozumieniu z Xi Jinpingiem. I myślę, że świat troszeczkę nie docenia Xi Jinpinga. No, generał Hodges mówi, że jeszcze Xi Jinping nie jest gotowy, prawda, na atak, że jeszcze być może kilka lat.
3-4 lata.
3-4 lata, tam mówią eksperci, że...
Ale 2000... też mówi, że ważny będzie też wynik tej wojny w Ukrainie.
Na pewno, ale na przykład były informacje od wywiadu ukraińskiego, że Chińczycy już planowali tej jesieni zaatakować Tajwan. A jeszcze warto powiedzieć widzom, bo może nie wszyscy to śledzą, to dzisiaj redaktor Hanna Shen na Twitterze podała, dzisiejsza prowokacja chińska, dzisiejszego dnia, czy dzisiaj rano, w przestrzeń powietrzną Tajwanu wleciało, uwaga, jednocześnie 18 chińskich samolotów. W tym myśliwce, samochody jakieś tam zwiadowcze, rozpoznania i tak dalej. Czyli widać, że Chińczycy patrzą, co się dzieje w Ukrainie, patrzą, można powiedzieć, na wynik tej wojny, ale wcale nie zaprzestali, widać, chęci zrealizowania swojego planu. Myślę, że oni plan mają taki, że może naprawdę wszystkich zaskoczyć. Tak jak wszyscy są zaskoczeni tym, że jak to ten Putin mógł, nawet Ławrow mówi, że jest zaskoczony. Wszyscy są zaskoczeni. Tylko jeden Putin wiedział, że zaatakuje. A może Putin i Xi Jinping wiedzą, że zaatakują obydwaj.
No a co robił tam Duda? Ale to już mówili.
A to o tej agenturze. No teraz tutaj... się dobrze zachowuje.
Rosja mówią jasno, przyjaźń Chin i Rosji jest solidna jak skała. Będziemy mówić jednym głosem w sprawach globalnych, budować wielobiegunowy porządek światowy. Chcemy kontynuować wzmacnianie strategicznej współpracy, niezależnie jak zmieni się międzynarodowy krajobraz polityczny. Są wszystko wypowiedzi z marca i kwietnia tego roku, już w czasie wojny.
No tu generał Hodges bardzo jasno to powiedział. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przejęli się tam naszymi jakimiś deklaracjami pomocy Tajwanowi, czyli że wtedy zaatakują. Czyli los świata, to co mówimy, nie tylko los Polski, bo to myślę, że każdy rozsądny Polak rozumie, że rozgrywa się gdzieś tam teraz w Donbasie, gdzieś tam w okolicach Chersonia na południu Ukrainy. Tam walczą za nas, ale generał Hodges mówi, jeśli Putin wygra, to wtedy ruszy Xi Jinping, zajmie Tajwan, potem nie wiadomo co jeszcze, może Wietnam, może w inną stronę się
Mongolia
zwróci.
Jest.
I praktycznie rozpocznie się już ten triumfalny marsz chińskiego smoka i rosyjskiego niedźwiedzia, którego nie będzie miał kto zatrzymać.
Piotr pisze, naiwność Zachodu zadziwia w sprawie komunistów, ślepota poraża. Mam nadzieję, że sytuacja związana z COVID-em i napaścią ruskich na Ukrainę spowoduje dłuższe obudzenie.
No tak, tylko to nie jest kwestia obudzenia, bo obudzić można społeczeństwo, które zostało uśpione. Ale jeśli to, co powiedziałem, jest prawdą, a wiele naprawdę różnych symptomów na to wskazuje, czyli ulokowanie agentury komunistycznej w świecie Zachodu, to oni się nie obudzą. Bo przecież oni o tym wiedzą, oni są do tego szkoleni, do tego przygotowywani. Oni dalej będą kłamać, oni dalej będą nawet niekiedy udawać, że o tak, tak, no oj, pokój by trzeba uratować na świecie, takie różne lamento, nie? Jak to kiedyś Marian mówił, nie? A w rzeczywistości dalej będą nas usypiać, nie? Tu pani Kira Rudik bardzo jasno mówi, no, mamy ONZ, Narody Zjednoczone. No to dlaczego tam jest mordercza Rosja? Ja bym spytał, dlaczego tam są ludobójcy z komunistycznych Chin, którzy obozy koncentracyjne dla Ujgurów, dla innych mniejszości religijnych, etnicznych robią? Nie? Dlaczego oni tam są? Nie? Co? Bo pieniądze mają? Bo dlatego Kira Rudik pyta, czy pragmatyzm? Bo mają pieniądze, czy wartości i wolność, takie różne rzeczy, sprawiedliwość, o którejśmy mówili, pokojowe współistnienie narodów. Przecież to są mordercy. No to jakie Narody Zjednoczone? Chyba tam gdzieś, niech sobie zrobią Narody Zjednoczone z Syberii i Uralu. No to tam niech sobie tam ONZ BIS zrobią i tam niech się pasą razem w tym chlewie, no.
Elżbieta, odnoszę wrażenie, że wszystkie te światowe organizacje są jak te panie lekkich obyczajów, sprzedają się i nie dbają o moralność.
No tak mniej więcej jest. No. Przecież Liga Narodów dokładnie to samo robiła z Niemcami. No to później rozwiązano po wojnie II światowej, że Liga Narodów no, się skompromitowała, hodując Hitlera, można tak powiedzieć, i Stalina. No ale jaka lekcja? Żadna. ONZ jak Liga Narodów, do niczego.
Po tych obu wojnach, bo mówiliśmy też o drugiej wojnie, to powinno być rozwiązane i ONZ, i WHO, i jeszcze tam FIFA można by rozwiązać, bo też...
Nie ma ona dużego znaczenia militarnego.
Ale dla ruskich ma,
ale
propagandowe.
Wystarczy zobaczyć wszystkie mecze UEFA, czyli tego, i zawsze był Gazprom. Zawsze Gazprom główny sponsor normalnie, nie? Czyli oswajano ludność Zachodu, oswajano także Polaków, ale tam Brytyjczyków, Francuzów, Włochów, Niemców i tak dalej, z tym, że ruski jest dobry, no. To niby nieważne, nie? Bo to tam jakaś federacja piłkarska, ale zobaczcie, jak masowo oddziaływuje na rycie beretów. No.
A i chińskie firmy także.
No już Lewandowskiego dzisiaj sobie
reklamują. No on powiedzmy, że przestał, to oszczędźmy na razie.
Emla Palajna, może się zmęczył.
Bardzo rozsądne wystąpienie pani Rudik o epokę wyprzedza polskie elity.
No to rzeczywiście, ta Unia by się przydała. Mhm. Ja przypominam, że Jagiełło to nie był Polak. Czyli elity, te, które zbudowały potęgę tej pierwszej Rzeczpospolitej i państwa Jagiellonów, zapożyczone z Litwy były. Może by ten, że tak powiem, pomysł powtórzyć i byśmy mieli z głowy, tylko teraz inne elity byśmy wzięli, że tak powiem, bo naprawdę oni mówią tak, jak idź pod prąd normalnie. Jak się słucha prezydenta Zełenskiego, czy naszej deputowanej dzisiaj...
Czy pana Turczynowa.
Naszego gościa, tak. Czy pana pastora prezydenta Turczynowa, nie? Noż to w duszy nam gra dokładnie tak samo. Mhm. A jak słucham... Znaczy, nie słucham, bo nie ma czego. No to już
posłuchajmy zatem, mamy głos od uczestnika zjazdu Idź Pod Prąd, Krzysztof.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam jedno pytanie. Czy moglibyście się odnieść do słów pani Kiry Rudik odnośnie tego, że niektórzy myślą o tym, aby wznowić programy nuklearne? No mi się osobiście bardzo ten pomysł podoba, szczególnie w Polsce. Także proszę, proszę się odnieść, jeśli można. Dzięki.
No to my zawsze mówiliśmy, że tylko broń nuklearna na terenie Polski powstrzyma mordercę Putina od jakichś głupszych czy głupich pomysłów, nie? Nie wiadomo, jak to zrobić. Tu nawet prezydent czy nadprezydent Kaczyński, czy jak tam go nazwać, nie, powiedział, że on by chciał tej broni atomowej w Polsce, ale mówi, że to niemożliwe, nie? Że to jest takie nierealne, no to on już nie chce, nie? Znaczy w sensie nie będzie nic robił. Nie, ja myślę, że jak coś jest dobre, czegoś się chce, no to trzeba do tego dążyć. I są różne sposoby. Taka Turcja na przykład broń jądrową właśnie amerykańską ma na swoim terytorium. To już dlaczego? To Polska z jakiejś kurycy spod ogona wypadła, że nie może mieć tu broni jądrowej?
Michał, Pałek.
No oczywiście zgadzam się, że broń jądrowa w arsenale, no najlepiej własnym oczywiście, no tych mocarstw jest mało, tak, mniej niż 10 jądrowych, ale jak widać są kraje, które stają się mocarstwami jądrowymi na
przestrzeni nikogo nie pytali.
Ostatnich 10 czy 15 lat. No przecież nawet takie kraje, gdzie tam nie ma co jeść, ale rakiet się dorobili jądrowych, jak mówię, jak Korea Północna. Żartuję, ale chodzi o to, że Ukraina bardzo żałuje tego, że oddała ogromny arsenał. Oni mieli ponad 2000 głowic w tym 1994 roku, kiedy...
No to byłby pewnie trzeci arsenał.
Co prawda utrzymanie tego arsenału było być może ponad, przerastało...
Mogli sobie zostawić część na przykład.
Mogli zostawić sobie 3 czy 5.
Z Polską mogli się podzielić.
Jedną na Moskwę, jedną na Leningrad, czy tam teraz Petersburg, no i jedną gdzieś tam na bunkier Putina. 3 wystarczą konkretnie. Po temacie. I by Putin bał się zaatakować. A jak się pozbyli, dostali super gwarancję, nie? To jest właśnie to jest też
tylko
to, też,
co bo te gwarancje.
Nie od samej Rosji dostali gwarancję.
Te gwarancje dostali, ale tylko w wypadku ataku właśnie jądrowego. A w wypadku ataku zwykłego w memorandum budapesztańskim już nie było.
No, rozumiem. To tego nie wiedziałem, powiem szczerze,
czy groźby ataku jądrowego. No one są, że oddajecie jądrowe, ale by ktoś taką samą bronią wam groził, no to będziemy was bronić. Natomiast były tam inne punkty, które Rosja no, oczywiście złamała, no bo no, też było, że nie będziemy was atakować,
myślę,
ani ekonomicznie.
Integralność i tak dalej.
Myślę,
to było.
Że nie można powiedzieć, że to Ukraina oddała, Nie? To jest to samo, co mamy w Polsce. Przecież przeżarcie tak zwanej katokomuny uwiązaniem moskiewskim jest do dzisiaj przeogromne. I to, co się dzieje w polityce wewnętrznej, jeśli chodzi o kierunek chiński w polityce zewnętrznej, to jest właśnie katokomuna, czyli uwiązanie moskiewskie, także biskupów katolickich. No to Ukraina była przeżarta tak samo, tylko razy 5. Może 10, no nie wiem, nie? Dużo bardziej, nie?
Podpisywał Leonid Kuczma to porozumienie, który przecież był w swojej wczesnej historii i aparatczykiem komunistycznym i tak dalej. Dokładnie.
No, także my mieliśmy przynajmniej jakiś tam pozór odrębnego państwa, oni byli Sowiecką Republiką, nie? Czyli tam nasycenie agenturą i dominacja rosyjska, moskiewska była totalna. Nie? Czyli to agenci Moskwy, można tak powiedzieć, oddawali tę broń atomową. Można mówić o tym nowoczesnym już narodzie ukraińskim. Myślę, że gdzieś właśnie od tego 2014 roku, przecież zobaczcie, jeszcze Krym idzie bez wystrzału, a w Donbasie już ochotnicze jednostki zaczynają walczyć, po części armia ukraińska i tak dalej. Tu niedawno był u nas prezydent z tamtego czasu Ukrainy, prezydent Turczynow, także pastor chrześcijański, stąd o tym mówił, że wtedy nie mieli niczego i dopiero wtedy zaczęli budować, można powiedzieć, tę dzisiejszą siłę Ukrainy, czyli w 2014 roku startuje historia no już niepodległej Ukrainy, można by tak powiedzieć, patrząc na też ten wymiar uzależnienia od Moskwy. I te wydarzenia, o których mówimy, to porozumienie budapesztańskie, to są jeszcze lata 90., gdzie Moskwa całkowicie kontroluje marionetkowe jeszcze władze tamtejsze.
Ja jeszcze mogę jedno słowo a propos atomu. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, żeby ten sojusz, na który liczymy polsko-ukraiński, czy również z państwami bałtyckimi w przyszłości po wygranej wojnie, bo przecież prezydent Zełenski jasno powiedział, że ten sojusz będzie. On powiedział, że jeżeli Polska byłaby zaatakowana przez Ruskich, to Polski będzie bronić 80 milionów ludzi. To są słowa prezydenta Zełenskiego. To jest deklaracja dla mnie jednoznaczna. Myślę, że ten sojusz właśnie powinien zadbać o własną broń atomową. Przecież broń atomową możemy stworzyć wspólnie z Ukrainą, Litwą, Łotwą, Estonią. To Ukraina ma.
No, Ukraina technologię
atomową. Ukraina ma i reaktorów, kilkadziesiąt, 6 elektrowni atomowych. My tam kilkadziesiąt lat budujemy pierwszą, a oni już mają...
Kilka.
Także spokojnie.
Jeden reaktor naukowy.
No właśnie. I wspólnie moglibyśmy stworzyć.
Na pewno kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset pracowników, którzy administrują niebudowanie elektrowni atomowej. Podobnie jak jest cały sztab pisowski, który się zajmuje niebudowaniem centralnego portu komunikacyjnego. I dobrze na tym wychodzi. To są ekonomiści wysokiej klasy. Ale ja mam taki pomysł, tu redaktora Eli Barbura nie ma z nami, a może by coś doradził, bo zobaczcie, Izrael ma nielegalnie broń atomową. Nie? To znaczy oficjalnie nie ma. No to jakby tak paru głowic też nie miał, no już to tam by się i nikomu nic
czyli
nie
trzeba
stało.
Trzeba by po prostu otworzyć, pójść do sklepu z głowicami tego nielegalnego i kupić kilka głowic. Tak jak samoloty,
możemy się jakoś
się kupuje,
z Żydami dogadać.
No, no, to...
Trzeba będzie słono zapłacić, bo to wiecie, oni mają tych, które nie mają, nie? Czyli za te, których nie ma, no to trzeba więcej płacić niż za te, które są, że tak powiem. I może by tu jakiś deal taki dziejowy, tutaj mamy dziejowe takie porozumienie z tymi mieszkańcami Rzeczpospolitej, którzy dzisiaj, że tak powiem, pokazują gołą dupę orków Putina i mówią, że są najlepszą armią świata i to jest rzeczywiście prawda. Noż to i Żydzi przecież też no, byli kolejnym narodem Rzeczpospolitej, było ich tu najwięcej na ziemi swego czasu. Toż tak nie mogliby o starą ojczyznę się jakoś tak trochę zatroszczyć, nie?
Myślę, że ten rząd, zważywszy na historię stosunków tego rządu z Izraelem, to nie tylko nie dostanie, ale...
Czyli właśnie stary pomysł, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Posłuchajmy, co nam powie kolejny uczestnik zjazdu, Piotr.
No ja jeszcze odnośnie tego sojuszu polsko-amerykańskiego, Stara prawda mówi, że do tanga trzeba dwojga. Czy są jakieś powody, by przypuszczać, że Stany Zjednoczone chcą takiego sojuszu? Ja szczerze mówiąc wątpię, a to przynajmniej z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że na parę dni przed atakiem na Ukrainę wszyscy wojskowi amerykańscy Ukrainę opuścili. Co sobie tłumaczę tak, że w bezpośrednie starcie z Rosją to Stany Zjednoczone za bardzo wchodzić nie chcą. No i druga moja wątpliwość to wynika z jednego z wcześniejszych wywiadów z generałem Hodgesem, w którym powiedział oczywiście w sposób bardzo miły, że dla Stanów Zjednoczonych ważniejszy jest Pacyfik, strefa Pacyfiku niż Europa Środkowa i jeżeli sytuacja na Pacyfiku będzie wymagała opuszczenia Europy Środkowej, to Europa Środkowa zostanie opuszczona. Także no myślę, że przede wszystkim trzeba budować bliskie przyjaźnie z tymi, którzy jadą na tym samym wózku, co my. No, tak tyle.
Ja myślę, że troszeczkę ta sytuacja się zmieniła, a nawet bym powiedział, bardzo się zmieniła, bo owszem, Amerykanie, zarówno i Brytyjczycy też oficjalnie wycofali swoje jednostki, które były w Ukrainie tuż przed wojną, ale tylko chyba dlatego, że naprawdę się obawiali tego Putina. A teraz to zobaczcie, że Stany Zjednoczone są liderem, jeśli chodzi o kwoty, które są przeznaczane na pomoc Ukraińcom. Przecież przeznaczenie kwot w tym momencie na poziomie 6 czy 8 miliardów dolarów już, a docelowo przecież tam chcą 30,
a docelowo tak, ponad, w sumie to będzie ponad 40.
40. No to co to jest, jak nie udział w wojnie? To jest udział w wojnie. To jest udział w wojnie, bo Stany Zjednoczone...
A Moskwa na dnie Morza Czarnego to też podobno zasługa Amerykanów.
Bo Stany Zjednoczone bardzo się zaangażowały w tę wojnę i nawet mówi się, że szkolą, nie tylko w Polsce, tylko ptaszki ćwierkają, że...
W Niemczech.
No, a nie, być może szkolą gdzieś tam bliżej, żeby bliżej mieli ci Ukraińcy, albo daleko nie musieli jeździć, nie? Także Amerykanie uczestniczą w tej wojnie. No owszem, nie chcą dopuścić do tego, żeby starcia były bezpośrednio wojsk tych sowieckich z wojskami amerykańskimi, ale też wyznaczyli czerwone linie, bo też były informacje, że jeżeli Ruscy zaatakują bronią chemiczną lub bronią biologiczną, no i oczywiście jądrową, to wtedy Amerykanie niewykluczone, że wejdą tam już do Ukrainy, że swoje wojska wtedy wyślą, prawda? Czyli sytuacja się zmieniła o tyle, że wszystkim się wydawało, że to jest druga armia świata. A to okazało się, że
druga
to jest
druga armia na Ukrainie.
No właśnie, że to też jest, znowu używając tego słowa z Killera, popierdółka, a nie armia, tak? Oni tylko są brutalni tym, że straszą, że mają broń jądrową, tak? Jeżeli by świat się nie bał tej broni jądrowej użycia, to pewnie by już było dawno po wojnie, bo by i dużo więcej i szybciej broni pojechało i być może by poszły tam inne wojska do pomocy, tylko że wszyscy boją się uderzenia jądrowego.
No tu być może nie chodzi o ten strach przed Putinem, kiedy mówiłeś o tym, że wszyscy opuścili. Problem chyba był do niepewności, czy rzeczywiście Ukraińcy jako naród dojrzeli do tak zdecydowanej walki. Bo tu wszyscy i ze strony moskiewskiej, i zachodniej, jednak ten scenariusz, że ta wschodnia Ukraina, która i mentalnie, kulturowo, językowo bardziej ciążyła do Rosji niż na Zachód, że ona przywita Putina chlebem i solą.
Tak jak Krym.
Tak jak właśnie, jak mniej więcej Krym się zachował. I w tym momencie pobyt tam wojsk czy oficerów amerykańskich, no rozumiemy, że byłby, oddaliby ich, wzięliby ich w niewolę i dali Putinowi, jeśli to by się tak zdarzyło. A tu scenariusz się rozegrał całkowicie inny. Ukraina okazała się nie tylko militarnie przygotowana, ale przede wszystkim duchowo, i to mówiliśmy o tym jako chyba jedyni w Polsce, o duchowym przygotowaniu Ukraińców, jak wielu wielu ewangelicznych chrześcijan jest, jak wielu Ukraińców sięgnęło osobiście po Biblię i zwróciło się do Jezusa Chrystusa, jak wielu tam jest pastorów, misjonarzy protestanckich, około miliona ludzi afiliowanych gdzieś do kościołów protestanckich, to są liczby, no, stukrotnie to tam, tysiąckrotnie przez Polskę przewyższające. Także to wszystko tam się dzieje i stąd to, co mówisz, że teraz pomoc amerykańska jest naprawdę znaczna, pomoc wywiadowcza, mówiliśmy tu o zatopieniu tego ruskiego truchła, Moskwa, nie? I paru jeszcze innych rzeczy, wybiciu tych generałów kilkunastu, to też tam podobno Amerykanie.
Też desant w Hostomelu, czyli krytyczne pierwszych dni i chwile, to też dzięki danym amerykańskim oni uratowali Kijów.
Tak, także to wszystko wskazuje, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zaangażowane u naszych wschodnich sąsiadów. Stąd, kiedy mówimy o sojuszu polsko-amerykańskim, trzeba zawsze mówić polsko-amerykańsko-ukraińskim. Bo jeśli Stany Zjednoczone dzisiaj moim zdaniem bardziej wspierają Ukrainę niż Polskę, chociaż wojska amerykańskie są na terenie Polski, a nie Ukrainy, nie? Ale jeśli chodzi o zaangażowanie takie logistyczne, militarne, polityczne, no to jest Ukraina. Czyli mając sojusz z Ukrainą, my wchodzimy w jeszcze bliższy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I tu taki off-topic, zobaczcie, ta wspaniała akcja z pierwszego tygodnia wojny, czyli amerykańscy pastorzy, polscy pastorzy i strona ukraińska, ratujemy dzieci z tego Mariupola, z tego właśnie, który jest symbolem bohaterstwa Ukrainy. I co? Najpierw agentura, potem dziennikarze zaczynają sprzedawać wersję moskiewską, że oto handel dziećmi, jakieś sekty chcą robić, nie? I praktycznie ten wspaniały, można powiedzieć, manifest tego sojuszu amerykańsko-polsko-ukraińskiego został zdeptany w błocie przez tak zwanych dziennikarzy, bo tam agentura ruska to zawsze robi swoje, ale że ludzie, którzy nazywają się polskimi dziennikarzami, zatopili w błocie tak wspaniałą rzecz. Jeśli chcecie pomóc w odwróceniu tego, no to podawajcie, szczególnie na stronach gdzieś anglojęzycznych, bo już jest angielska wersja tego filmu. Może link bym prosił, żeby teraz podać, i nasi widzowie, to już bardzo wielka do was prośba, róbmy szum wokół tego filmu, bo tamte gazety już dawno w wychodkach wylądowały, te Newsweeki, gazety wyborcze, te wszystkie, które pisały, taki Dziennik Wschodni, te bzdury kompletne, a ten film, prawda, niech idzie w świat.
Myślę, że co do tego sojuszu z Ameryką, trzeba też pamiętać, że Ukraina, choć nie ma traktatów, przecież nie jest w NATO, a otrzymuje od Stanów Zjednoczonych i innych krajów NATO ogromną pomoc militarną też, no to raczej by świadczyło, no skoro my jesteśmy w NATO, no to pewnie byśmy dostali więcej.
I jeszcze do Piotra Setkowicza się odniosę. Rzeczywiście generał Hodges mówił tamte rzeczy, ale zobacz, Piotrze, że teraz mówi w sposób jednoznaczny. Jeszcze raz, jeśli nie uda nam się powstrzymać Rosji w Ukrainie, to nie sądzę, aby Chińczycy przejęli się czymkolwiek, co mówimy o Tajwanie lub Morzu Południowochińskim. Czyli generał Ben Hodges w sposób jednoznaczny opowiada się po tym, żeby w każdy możliwy sposób pomóc Ukrainie i wygrać wojnę z Putinem, bo to jest wojna o cały świat.
Tak, sprawa Pacyfiku rozgrywa się w tej chwili właśnie tu w Ukrainie. No i jeszcze trzecia sprawa, no jeżeli USA chciałoby się zaangażować w Pacyfik, no to potrzebuje tu w Europie zostawić silnego właśnie partnera czy partnerów, którzy będą w stanie sobie poradzić ewentualnie z Rosją, i to mogłaby być Polska z Ukrainą, z innymi krajami.
To podsumować, dajcie nam broń atomową przy wyszkoleniu i doświadczeniu armii ukraińskiej, to możecie sobie wziąć bazy, znaczy przenieść wojska tam na ten teatr azjatycki, no a my sobie tu z kacapem, jak to od wieków bywało, poradzimy. Jak Szkop będzie podskakiwał, też dostanie.
Tym bardziej, że trzeba też dodać, że jest jeszcze kilku sojuszników europejskich, którzy się sprawdzili. Wielka Brytania, Szwecja z Finlandią zaraz być może będą w NATO. To są bardzo silne kraje i przygotowane do wojny. Też do sobie przecież świetnie Finlandia poradziła już raz z ruskimi i są czyli bardzo blisko.
Z Trójmorza zrobi się już tak wielomorze, morze północne.
Są bardzo blisko tego właśnie Leningradu ichniejszego. Także w tym momencie, jak Finlandia ze Szwecją wejdą do NATO, a być może się to stanie niedługo, to praktycznie zamknięcie Rosji, północnego teatru, okrążenie tam Rosji, to jest chwila, moment, tak? Na Bałtyku Ruscy są odcięci.
Mamy kolejny głos od uczestniczki zjazdu Idź Pod Prąd, Grażyna.
Witam wszystkich. Ja zacznę optymistycznie, a później podam troszkę wątpliwości. Optymistycznie, że dobrze, że jest telewizja Idź Pod Prąd, bo rzeczywiście geopolityka nie jest ściemniana, wiemy jaka jest prawda, a sami możemy jeszcze zgłębiać tę prawdę. I teraz już przechodzę do meritum. Jest generał Hodges wspominany, bo dzisiaj wystąpił, ale warto jeszcze raz przypomnieć generała Spaldinga i jego książkę Niewidzialna wojna i też to, jak trudno było mimo wszystko przebić się w Ameryce z prawdą o Chinach i tym, co one wyprawiają tam ze swoją propagandą. A teraz przechodząc do Polski, tam już są w większości jako społeczeństwo uświadomieni co do wrogości Chin i jego, i potęgi tego państwa. A w Polsce to mamy wciąż dobrego i złego policjanta. Dobry to Chiny, a Rosja to jest ten zły policjant. I ta narracja jest tak głęboka w społeczeństwie, tak niżej, gdzie ja jestem, gdzie przebywam z Polakami po prostu, czy w biznesie, czy na ulicy, że nie mają o tym pojęcia. Dlatego wspomniałam o tej telewizji, że dobrze, że jest, bo uświadamianie jest ma olbrzymią rolę. I jeszcze drugie spostrzeżenie, jak ważna jest historia, jak ważne jest budowanie patriotyzmu, bo niestety tu w Olsztynie, gdzie mieszkam, nagminnie od kilku miesięcy młodzi mężczyźni odbierają paszporty Polacy. Młodzi mężczyźni odbierają paszporty, że w razie wojny oni już są w blokach startowych, żeby opuścić Polskę. A więc no, takie mam spostrzeżenia, może nie wesołe, ale radość, że jest ta nasza telewizja. Dziękuję.
No tak, tu mamy książkę generała Spaldinga z jego osobistą dedykacją dla Idź Pod Prąd, nie? To generał Spalding był też gościem jednego z naszych zjazdów, tu właśnie w czasie pandemii na początku. To, co powiedziałaś o tej polskiej no, niegotowości do obrony, to rzeczywiście ja też podzielam te obawy, że Polacy nie zdaliby tak egzaminu, jak dzisiaj zdają Ukraińcy.
Tak.
Pomimo, że mają dużo mniejsze tradycje narodowe, to dzisiaj to pragnienie własnego państwa, pragnienie sukcesu, pragnienie wolności też gospodarczej, bo oni mają dość tej korupcji, która tam panuje i te zmiany duchowe, ewangeliczne, protestanckie, tam właśnie się dziejące, pokazują, że to jest wyjątkowy naród na skalę być może całego świata, a na pewno na skalę Europy. U Polaków w Polsce jeszcze tych przemian nie widać. Jeszcze tych przemian nie widać. Przypomnę też, tak jak powiedziałeś, że tylko telewizja Idź Pod Prąd konsekwentnie o tych zagrożeniach chińsko-rosyjskich mówi. Niektórzy mówią o rosyjskich, tu szczególnie z tej pisowskiej części, no to oni tam jeszcze mówią o zagrożeniach rosyjskich, ale o zagrożeniach chińskich to już prawie nic nie mówią, a nawet biorą, jak redaktor Sakiewicz, biorą pieniądze chińskie z Huawei, bo tak im kazał Kaczyński, czyli srebrna, nie? To mieliśmy świadectwo tutaj bardzo jasne pani Chmielowskiej, która no, powiedziała, że sam Sakiewicz jej to powiedział, że mu każe Kaczyński brać te reklamy i brać chińskie splamione krwią pieniądze, nie? Także tu można powiedzieć, w Polsce nie ma takiego środowiska jak Idź Pod Prąd. I pamiętacie, jak mówiliśmy, mój proces, gdzie na pierwszym posiedzeniu od razu było żądanie tej strony związanej, powiedzmy, z onucami, że trzeba zamknąć telewizję Idź Pod Prąd, zaresztować sprzęt, wszystko przerwać, nie wolno już więcej nadawać. I później ten jazgot, jak my możemy tak mówić o Chinach, nie? Który się rozlegał na sali lubelskiego sądu i potem ten haniebny wyrok. Mówiliśmy, to nie jest robota Polaków i podtrzymuję to zdanie.
Czyli zlecającym ambasada chińska zapewne być mogła.
My już tam nie wiemy, kto zlecił, ale wiemy, że to absolutnie nie leży w polskim interesie, a wiemy, w czyim interesie. No, tak można powiedzieć, kto skorzystał, czy chciał skorzystać, no to taki wniosek można by wysnuć. Mm-hmm.
Kolejny głos, Robert.
Witam serdecznie. No, dzięki za kolejną rocznicę programu geopolitycznych Idź pod prąd. Dzięki za dzisiejszą debatę, to tak mi się przypomniało, że jednak tyle tych gości, polityków na najwyższym szczeblu już się przewinęło, za to dzięki. Ale pytanie mam takie, jak oceniacie zmiany geopolityki Bidena? No bo po wyborach prezydenckich były bardzo słabe nastroje, przynajmniej w naszym środowisku, że ten prezydent jednak został wybrany z dużą dozą prawdopodobieństwa fałszerstwa. No jednak jak teraz oceniacie właśnie jego politykę, mimo tak pesymistycznych pierwszych prognoz po jego wyborze? Dzięki.
Ja oceniam, no tak trochę jak oceniamy politykę premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudy, że jednak w obliczu tej wojny no starają się i ci politycy, i również prezydent Biden robić jak najwięcej, jak najlepszych rzeczy. Także ta wojna być może uruchomiła w nich jakieś takie, nie wiem, pokłady przyzwoitości, czy...
Wymusiła czy taką... pokłady przyzwoitości.
Okej, okay, niech będzie wymusiła.
Nie, wymusiła przyzwoite niektóre zachowania.
Tak. Natomiast powiem szczerze, nie wiem, jak by się zachował prezydent Trump w tej sytuacji, czy by do tej wojny doszło, bo twierdzi, żeby nie doszło do wojny. Może by nie doszło do wojny, ale jeżeli by doszło, to nie wiem, jak by się zachował. Wiem, że no niestety są politycy, na których żeśmy kiedyś no uważaliśmy, że są solidnymi politykami i że są naszymi sojusznikami. Mam tutaj na myśli premiera Orbana.
A Schlesinger też pisze na czacie, chyba największy zawód spotkał mnie, jeśli chodzi o postawę Węgier. Kiedyś żywiłam duże nadzieje, jeśli chodzi o osobę Orbana, który niby jest chrześcijaninem. Wojna pokazała, z kim trzyma.
Dokładnie. Dzisiaj zachowuje się, i użyję tego słowa, prezydent Orban haniebnie. Zachowuje się haniebnie. Także w porównaniu z, to prezydent Biden, spoko koleś, naprawdę. Chociaż ciekawe, tak jeszcze jedna myśl, że poparcie w Stanach Zjednoczonych ma najniższe, spada mu na łeb na szyję, chyba 39% ostatnio były badania.
Może bardzo niskie. Poparcie może być odwrotnie proporcjonalne do ceny ropy w Stanach Zjednoczonych między innymi.
Prawdopodobnie tak.
No tu powołałbym się na opinię Kiry Rudik, odpowiadając na to pytanie szefowe czy liderki partii Głos, czy Głos po polsku, nie? Ona powiedziała, że no, jeśli chcemy pokonać wroga, to musimy się bić, a nie wypełniać jakieś druczki, nie? Stąd ja to tak rozumiem, że jest to przytyk do głównie strony amerykańskiej, że no, nie chce się zaangażować w taki sposób, żeby zatrzymać Putina. Inaczej mówiąc, osłabia Rosję, ale wykrwawiając Ukrainę. No dobrze, że daje im, przynajmniej żeby z tymi gołymi rękami nie szli na te ruskie czołgi, nie? No to jest dobrze, ale mimo wszystko, no to już trzeci miesiąc wojny, Ukraina krwawi, Rosjanie okazali się no, żołdakami, żołdactwem, orkami, jak ich mówią. Wiemy już, że są masowe rozstrzeliwania ludzi, masowe gwałty, to na ogromną skalę i to w takich no, drastycznych okolicznościach, to nie chcę nawet o tym opowiadać, że zbrodnie rosyjskie są celowe i ogromne. A żaden tam trybunał, żadne ONZ-y nic w tej sprawie nie robią. To jest hańba. No i no, odpowiedzialność główna za to spada na Stany Zjednoczone.
Mogę jedno jeszcze tutaj, a propos tego, co powiedziałeś, Pawle, no to by wskazywało, że Biden, owszem, stara się, ale dużo, dużo za mało, mógłby zrobić więcej. Faktem jest rzeczywiście, że była wypowiedź jednego z przedstawicieli administracji amerykańskiej, że im zależy na tym, żeby Rosję maksymalnie osłabić, tak żeby ona nie mogła przez najbliższe dziesięciolecia nawet być zagrożeniem.
No ale po co ją osłabiać? Już nie można ją...
No
tak
właśnie, można by zniszczyć.
Popchnąć ten wychodek.
Tam, gdzie Moskwa leży już, to żeby Moskwa druga też do ten. No taką przyjęli, widać taktykę, że rzeczywiście ta wojna, jeśli ona będzie trwała i Rosja będzie się też wykrwawiała, niestety właśnie bardzo to jest kosztem cierpienia ukraińskiego, prawda? To widać, że Stanom Zjednoczonym to odpowiada póki co.
No ale jakby tak pomóc Ukraińcom i tak to po prostu w przyspieszonym tempie.
To by było dużo lepiej właśnie.
To wszystko
się, dlaczego
zrobić.
Tego nie robią.
No a potem Rosji pewnie by trzeba odebrać tę broń jądrową, jeśli w ogóle działa.
No to nie jest takie proste. No, prawdopodobnie zdecydowana reakcja Zachodu doprowadziłaby do chaosu w Rosji. Nie? Bo Rosja, jak widzimy, jej armia to jest jakiś twór, że tak powiem, teoretyczny w dużej mierze. I Rosja żyje tylko na strachu. Nie? Tylko na strachu pomieszanym z jakąś imperialną tęsknotą, nie? O wielkości. Jakąś mania wielkości, mania wielkości i strach, nie? Schizofrenia.
Z kompleksu niższości wynikająca.
Tak, schizofrenia, że tak powiem, z niebezpiecznymi objawami, nie? Nie tak jak tam gdzieś w otoczeniu Wałęsy czy gdzieś to było. W każdym bądź razie to jest niewykorzystana szansa, bo osłabiona Rosja, ona będzie dalej niebezpieczna. Ja w ogóle nie rozumiem takiego myślenia o osłabionej Rosji. No Rosja już przez ostatnie 100 lat pokazała, że najpierw w 17 roku przejmując tam, bolszewicy przejmując władzę, zaraz rozpoczęli wojnę światową. Zobaczcie, no tu bida. Mamy parę lat wojny światowej, jeszcze do tego epidemie jakieś tam, nie, tej, jak on się tam nazywa, hiszpanki, nie, to każdy myśli, no dobra, no to już może starczy wojen, nie, może zajmijmy się tam leczeniem, lizaniem ran, uprawą pól, żeby głodu nie było, to gdzie te kałmuki rosyjskie tam na te swoje kobyły i już będą podbijać świat i marsz na zachód i bitwa warszawska, no wszystko to wiecie, nie? Później druga wojna światowa, no to przecież też Stalin jest głównym hodowcą Hitlera, nie? To on mu dawał sprzęt, uzbrojenie pozwalał mu produkować, zaplecze materiałowe, wszystko to. Potęgę militarną Niemiec zbudował Stalin, zbudowała Rosja, nie? No to już kolejny, no generał Patton mówił, słuchajcie, pokonaliśmy Hitlera, ale to jest mała betka. Idziemy na wschód, trzeba dobić hydrę, bo inaczej za 20 lat nasi znowu będą ginąć, no. Co mówił generał Patton, no to go ruskie ubiły, no bo to był właśnie mąż stanu i polityk, no wyprzedzający wszystkich tamtych polityków tamtych czasów, też zresztą doskonały dowódca. I dzisiaj mamy kolejną odsłonę, gdzie Rosja wraz z komunistami chińskimi chce podbić świat. A my będziemy ich ciągle osłabiać, czyli hodować wojnę za następne 15, 10, 5, 30 lat. No nie, no to jeśli wolny świat ma przetrwać, to Rosja ma przegrać, a nie tylko zostać osłabiona. Rosji imperialnej ma nie być. To jest jedyna perspektywa dla przetrwania Zachodu.
Dzisiaj powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć, tak mówił generał Patton. Mówił też, problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu, że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka. Ta wojna zakończyła się dokładnie tam, gdzie się zaczęła, na podwórku Hunów. Ale na tym nie koniec. Pozwolili nam wykopać w cholerę jednego gnoja, a jednocześnie zmusili, żebyśmy pomogli usadowić się następnemu, równie złemu, albo jeszcze gorszemu niż tamten. Powiedział też, że Rosja wyssała krew z Polski. Pozwoliliśmy siłą Czyngischana wejść do Europy. Co zrobić teraz właśnie, żeby to się nie powtórzyło, może jeszcze gorzej, bo no mówimy, mamy te Rosję, ale są jeszcze całe wielkie Chiny.
Rzeczywiście trudnym, można powiedzieć, wyzwaniem czy trudnym tematem jest, jak Rosja tę wojnę może zakończyć, bo to, że ją strategicznie przegrała, to się chyba wszyscy zgadzają. No ale jaki może czekać się koniec? Bo tak, no może Putin nie dożyć 70. urodzin, które są w październiku. Przypomnę, taki mem widziałem, że wielu zbrodniarzy dokonało żywota mając 69 lat. Kaddafi, Saddam Hussein, no to i Putinowi mogłoby tak się skończyć. No ale teraz ma mieć operację.
Statystyka nie rządzi.
Ale teraz ma mieć operację. Lekarze mają szansę na pokojową Nagrodę Nobla.
Może jakiś tam ukraiński lekarz się trafić?
Także też tak się mówi. No ale no powiedzmy, jedna z możliwości to jest odejście Putina. No to już podobno tam jest szykowany na jego następcę przez niego wcale nie lepszy człowiek, bo właśnie pan Patruszew bodajże, Putin jego widzi jako swojego ewentualnego następcę. No to jest taki sam czekista jak Putin, prawda? To jest ten sam gość, tego samego pokroju, czyli wcale nie będzie lepiej.
Stalin dożył chyba 75 lat, no ale to no byli różni następcy, ale nie wiem, czy było dużo lepiej z tego powodu.
W każdym razie, no rzeczywiście być może najlepszym rozwiązaniem to byłby rozpad Rosji na ileś tam krajów.
Tak, na wolne narody, które tam pod butem rosyjskim już tam od 100, 200, tam różnie lat żyją. No myślę, że to tam, co mogą zrobić Stany Zjednoczone i tak dalej, no to tam możemy mówić, ale najważniejsze jest to, co my możemy zrobić. I pamiętacie, że nową jakością w polskim życiu, tym społeczno-medialnym, było właśnie, oddaj mi mniejszy, dzięki, Czarek, pożyczę od ciebie, wymachiwanie Nowym Testamentem, nie? To było coś, co nas zaczęło odróżniać. W 2016 roku widzieliście tu mnie, czy Mariana Kowalskiego, on też wymachiwał, nie? Chyba nawet takim egzemplarzem, o ile pamiętam, lub podobnym. To jest tak zwana, to jest przeniesienie konfliktu na pole duchowe. Nie? I o tym mało kto mówi w tej tak zwanej wielkiej polityce, w tych wielkich stacjach telewizyjnych, a ja mówiłem, że to, i to nie tylko ja, do wielu ludzi się z tym zgodzi, wierzących chrześcijan, że Jezus jest Panem historii, czyli czynnik duchowy jest głównym, kluczowym, nie do ocenienia wartości tego czynnika we współczesnej polityce i wojnie, bo polityka jest realizacją celów politycznych, znaczy wojna jest realizacją celów politycznych za pomocą tam sił zbrojnych, nie? Także wojna i polityka to praktycznie jedno. I zobaczcie, kolejny dowód na potwierdzenie tego, co powiedziałem. Mówiliśmy o tej prospericie i zbudowaniu nowoczesnego państwa Korei Południowej, nie? Która była praktycznie państwem upadłym, dzikim, okupowanym przez Japończyków i niezdolnym do jakiegokolwiek rozwoju. A kiedy zaczęła iść w kierunku chrześcijaństwa, większość elit zaczęło czytać Biblię, nawracać się do Jezusa Chrystusa, to w ciągu kilkudziesięciu lat, także przy pomocy Stanów Zjednoczonych, jeden z najbardziej prosperujących narodów świata, demokracja, sprawiedliwość, sądy, no różne takie rzeczy. Mówiliśmy o Chinach, że tam jest prawie 100 milionów chrześcijan, że tu dlatego to kupili sobie papieża, nie? Chińczycy, no bo oni sobie wszystko kupują, nie? Chcą, tak jak trochę petrodolarowcy z Bliskiego Wschodu, nie? Ci szejkowie różni, no to ci se kupią tam Chelsea, Londyn, ci tamto śmieją, no to ci se papieża kupili, nie? I mamy dzisiaj kolejnego czerwonego zaprzańca i chodziło o to, żeby właśnie za pomocą autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa zniszczyć przynajmniej po części triumf chrześcijaństwa w Chinach. Nie? To jest dla mnie oczywistość, no bo papież zgadza się na mianowanie katolickich biskupów zaprzańców w Chinach i tak dalej i osłabia w ten sposób ten, można powiedzieć, kulturowy płomień chrześcijaństwa w komunistycznych Chinach. Nie? Teraz mamy Ukrainę i mówimy, że siła Ukrainy, i to nie tylko ja tak mówię, przecież prezydent, kaznodzieja baptystyczny, pan Turczynow, no dokładnie podobne tezy pokazał, że ogromna zmiana duchowa dokonała się właśnie u naszego wschodniego sąsiada. Czyli kiedy myślimy, co zrobić, no to pierwsze zrewizja zrewiduj swoją relację z Bogiem, nie? To, co Grażyna przed chwilą powiedziała, że większość Polaków to myśli tylko spieprzać i się w ogóle niczym nie przejmować. No to trzeba Polakom teraz głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Czyli tu mówiłem, wspominałem Joe Łosiaka, tego, który z księdzem Blachnickim dokonał pierwszego etapu rewolucji Jezusa w Polsce. My teraz mamy dokonać kolejny, kończący te przemiany etap i złamać dominację katokomuny właśnie w tej przestrzeni duchowej. To dopiero rozpocznie prawdziwe zmiany w Polsce.
Mamy jeszcze głos z sali, bo choć zjazd jest wirtualny, to jednak trochę osób tutaj jest. Mateusz, proszę.
Dobry wieczór. No, chciałem się właśnie odnieść do tego, co przed chwilą mówiliście i też zwrócić uwagę, że właśnie mam wrażenie, że Ukraińcy rozumieją, na czym powinny sojusze polegać. To powiedziała pani Kira Rudik, że sojusz przede wszystkim musi odróżniać, być szczery, odróżniać dobro od zła, no i też być właśnie pozbawiony tych biurokracji, ale wydaje mi się, że okej, biurokracja czy tam porozumienia są, natomiast kiedy wchodzi właśnie ta walka dobra ze złem, no to reagujemy tak jak podpowiada sumienie, a nie papiery. I ten pomysł właśnie otoczenia kordonem Rosji od ich zachodu, krajami właśnie Ukraina, Polska, kraje bałtyckie, teraz Szwecja, Finlandia, super ruch. Na pewno w tej układance brakuje jeszcze Białorusi, bo to jest, no tak patrząc na mapę, kiedyś tutaj właśnie w telewizji było takie świetne porównanie, że to jest takie właśnie wprost w serce Polski, tak jak się popatrzy, tak geograficznie, więc na pewno od strony politycznej czy właśnie duchowej, no jest potrzeba tutaj przekonania czy Białorusi do tego, żeby przyłączyła się do Zachodu. Ale patrząc na przykład w Warszawie na demonstracje właśnie antyputinowskie, tam jest bardzo dużo, można powiedzieć 1/3 to są Białorusini, którzy uczestniczą razem z Ukraińcami. To jest naprawdę widoczne z tymi ich właśnie tymi flagami właśnie też biało-czerwono-białe i one... I ci ludzie ramię w ramię z Ukraińcami stoją i chcą też obalenia Łukaszenki. Także jest to obiecujące. Tak? No i na koniec jeszcze zostaje ta kwestia Kaliningradu, co tutaj z tym zrobić. Tu na zjeździe rozmawialiśmy właśnie z Ukraińcami to parę dni temu. No i tak też właśnie ten temat Kaliningradu, oni mają swój taki obszar Krym, który też nie do końca też historycznie może nie był ukraiński i no taki właśnie pomysł, że to mogłyby być strefy Krym tam, Kaliningrad tutaj, takie właśnie turystyczne, gospodarcze, może jakieś właśnie biznesy i tak dalej, ale na pewno pozbawione wpływów Rosji. Dziękuję.
O Białorusi pisze też na czacie Sonata. Jest jeszcze jeden naród w Europie, który chce wolności. Białorusini walczą teraz w Ukrainie, szkolą w Polsce. Ich walka zaczęła się w 2020 roku po sfałszowaniu wyborów. Biorą przykład z Ukraińców.
No kiedy tę akcję udało nam się zrealizować, uratowania dzieci z Mariupola, to też ochotnicy białoruscy od razu przyszli pomagać w opiece nad tymi dziećmi, także tu na Lubelszczyźnie, także to też potwierdzam, to co Mateusz mówisz z Warszawy. Tu ten ich Batiuszka, czy jak on się tam nazywa, nie, ten ojciec narodu, nie, no bo oni to tak zawsze
baćka.
Baćka, tak, że jak dzieci traktują ludzi, no i oni muszą mieć takiego właśnie ojca, takiego właśnie, który za mordę będzie trzymał. Teraz on zaczął jakoś dziwnie śpiewać ostatnio, nie? Do tej pory no, to była taka marionetka, tak jak powiedzieliście, Putina. Już godził się na wszystko, no, sfałszował wybory i zaczął prześladować opozycję, czyli już jego droga na zachód zamknięta. No, poszedł w objęcia niedźwiedzia, nie? I wydawało się, że nawet zaatakuje zbrojnie Ukrainę zdradziecko i bratobójczo. A tu tak nie za bardzo. Oczywiście zdaje się, że część tam oddziałów, ale nieoficjalnie walczy tych jakichś zaprzańców Łukaszenki. Ale on zaczął tu i to przed paradą zwycięstwa. Zobaczcie, no tu oni będą tam 9 maja, cały świat 8, oni 9 będą tam obchodzić swoje te zwycięstwa, dla nas bardzo tragiczne. bo to oznaczało praktycznie oddanie Polski w pacht, w okupację Stalina i komunistów rosyjskich. Bardzo tragiczny dzień. Polacy myśleli, że to będzie koniec wojny i wrócimy do dawnej Polski. No nie, nie. Dla nas to była dalsza krwawa okupacja, szczególnie żołnierze wyklęci za to płacili najwyższą cenę. No i teraz z okazji tej parady tu miało być wielka feta, a tu zobaczcie, tak Łukaszenka mówi, że coś też słabo idzie Putinowi. No, jakieś opóźnienia tam, że przecież za to to on już na Syberię powinien jechać normalnie. Ja nie wiem, co coś tam się dzieje. No.
Rosjanie twierdzą, że operacja przebiega zgodnie z planem. Nie jestem na tyle zorientowany w tych zagadnieniach, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy może raczej tak, jak ja sądzę. Podkreślę jednak jeszcze raz, osobiście uważam, że operacja się przedłuży, powiedział Łukaszenka.
Dla mnie naturalną...
I to amerykańskiej agencji Associated Press.
Wysyła sygnał.
Naturalną chyba konsekwencją zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie powinno być to, że później odbijamy Białoruś. I przecież ci żołnierze, którzy białoruscy walczą po właściwej stronie w Ukrainie, a jest ich dużo, oni jasno mówią, zwyciężymy w tej wojnie, idziemy później odbić swój kraj, tak? W tym kraju przecież jest bardzo silna, można powiedzieć, ruch oporu, bo to przecież białoruski ruch oporu
wysadza pociągi
wsadził,
ruskie.
Uniemożliwił praktycznie, można powiedzieć, czy bardzo się przyczynił do zwycięstwa bitwy o Kijów, ponieważ szacuje się, że 80% pociągów, tutaj akurat nasi kolejarze mogą potwierdzić, czy maszyniści, 80% pociągów ruskich miało opóźnienia albo nie dotarło właśnie ze względu na pracę czy na działania ruchu oporu białoruskiego. Także to jest naród, który nie życzy sobie tej wojny. Co ciekawe, Rosjanie prawie 80 kilka procent popiera wojnę i chce zniszczenia Ukrainy, a w Białorusi jest odwrotnie. Tam tylko kilka procent ludzi popiera tę wojnę.
I chyba oni są, to tłumaczy,
tak, że tak. Oni są uciemiężeni, Zresztą ciekawa też informacja kilka dni temu została podana, bo oczywiście ukraiński wywiad zdobywa pewne dokumenty czy informacje, bo przecież Ukraińcy mają swoich agentów i w Rosji, i w Białorusi, bądźmy tego pewni.
No przecież te pożary, które tak nagle przypadkowo w ilości kilkudziesięciu, czy tam nawet prawie stu, tak w Rosji się tak... Ani suszy tam jakieś chyba, nie? No, jeszcze też, lato się tego, a tam już się pali jak cholera normalnie.
Ale tutaj z kolei... To
że las się pali, to jeszcze może nie dziwne, ale że się akurat...
Ale że ośrodki
magazyny,
jakieś naukowe palą.
Tak, ośrodki tutaj, naukowe produkujące rakiety.
Doradca prezydenta Zełenskiego, pan Oleksij Arestowicz, mówi, że to już ruch oporu podnosi głowę rosyjski, bo wszędzie, gdzie są te wydarzenia, to malują literę L, związaną tam z ich jakimś tam hasłem ruchu oporu, także że też coś takiego może być w Rosji, ale dokończę tę myśl, że Ukraińcy kilka dni temu podali informację i nawet pokazali dokumenty, że Rosja, jeżeli by nie zdławili w 2020 tej próby buntu w Białorusi po wyborach, prawda, Rosja miała już plany wojny, że Rosja miała zaatakować Białoruś w 2021 roku. Ale to, że udało im się zdławić rewolucję, to można powiedzieć uratowało Białoruś i naród białoruski przed tym, co dzisiaj jest w Ukrainie.
Uratowało to tak, wiesz, bo to...
L to symbol Legionu Wolności Rosji,
dokładnie,
który powstał w kwietniu i zaprasza i Rosjan, i Białorusinów, którzy są przeciwni Putinowi. Ponoć no, rośnie w siłę. Spróbujmy teraz podsumować to, co mówiliśmy. Mówiliście różne rzeczy, jakie trzeba zrobić. Przede wszystkim relacja z Bogiem, no, posprzątać agenturę, zbudować mocne wojsko, w tym broń atomową, ten tu lokalny sojusz, Ukraina, Polska, państwa bałtyckie, inne państwa, może Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone. Jakbyście tak spróbowali podsumować na koniec, co powinna robić Polska i świat po tych dwóch katastrofach, po pandemii i po wojnie w Ukrainie?
No pierwsza rzecz to wyciągnąć ukraińską rękę do sojuszu. Tu i prezydent Zełenski, nasza dzisiejsza tu przedmówczyni, pani Kira Rudyk, no jasno, tu zacytuję, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały się zjednoczyć, będą musiały mieć bliższe relacje, zbudować sojusz. Nie? To jest dzisiaj postulat, który powinien zostać po stronie polskiej przyjęty i tu, tak jak mówię, co prawda minister Ardanowski jest tylko doradcą prezydenta Dudy, czyli nie pełni formalnie jakiegoś decyzyjnego urzędu na razie, tak powiem, to, że tak jasno odwołał się do właśnie tej idei, wskazuje, że w kręgach rządowych musi to być mocno dyskutowane. Także tu rola takich mediów i środowisk jak Idź Pod Prąd, żeby to nagłaśniać, żeby wywierać czy presję społeczną na agenturę Putina, czy dodawać wiatru w skrzydła tym, którzy myślą po polsku w sferach rządowych.
Sojusz, oczywiście, sojusz cywilizacyjny również, czyli to jest coś, co kiedyś nam Amerykanie proponowali. Pamiętacie, niejednokrotnie mówiliśmy jeszcze podczas wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, że on nam proponował sojusz też cywilizacyjny, który polegał również na tym, żeby Polacy zrzucili no, te pęta biurokracji, którą mamy, no, te pęta też postkomuny, można powiedzieć. Myślę, że to Ukraina może być, mamy nadzieję, po zwycięskiej wojnie, państwem, które będzie wyznaczać wartości, którymi powinien ten sojusz się kierować, czyli właśnie ta wolność, jakiś taka prawdziwy patriotyzm.
Niepodległość, państwa narodowe, a nie kołchozy, sowchozy dokładnie czy sojuzy, nawet tak. Europejskie.
Wcale nie uważam, że to będzie jakaś hańba czy ujma dla Polski, jeżeli to Polska czegoś się nauczy od Ukrainy po tej zwycięskiej wojnie i po tym, jak to Ukraińcy biją się. Choćby właśnie to, co tutaj Grażyna mówiła, tak, że Polacy myślą o tym, młodzi Polacy, żeby w razie czego jak najszybciej uciec. Nie? No a zobaczcie, a młodzi Ukraińcy to porzucali budowy w Polsce i wracali tam walczyć. Tak? Albo niektórzy odstawili tylko żony i dzieci do polskiej granicy i wracali walczyć i walczą. To jest, myślę, coś, czego moglibyśmy się od nich uczyć. Na pewno i myślę, że taki sojusz właśnie tych państw, które się sprawdziły, które mają też wspólną historię walki z tym samym wrogiem, bo nie mówię tutaj o Niemcach, prawda, nie mówię o Francuzach, tylko mówię właśnie o Bałtach, Polakach, Ukraińcach, Czechach, Słowakach,
Finach.
Bułgaria przecież tam jeszcze jest na dole, Rumunia, to też są kraje, które są, też były przecież przez ruskich okupowane przez dziesięciolecia. I też mogą się przydać w tym sojuszu. Także taki sojusz powinniśmy budować. Trójmorze de facto to się nazywa, nie? I to wystarczy.
Także tak byśmy chcieli, by wyglądała ta nasza część najbliższa świata. Po tych dwóch katastrofach, oby to się ziściło. No, Ukraińcy teraz walczą, aby było to możliwe. Azowstal broni się nadal. Ponoć ten atak trochę osłabł, ale sytuacja nie jest do końca jasna. Rosyjski okręt ponoć płonie. Rosjanie twierdzą, że absolutnie nie. Koło Wyspy Węży.
Azowstal też jest bardzo ważny. To jest naprawdę strategiczne miejsce, ponieważ Ruscy, jeśli nie zdobędą Azowstalu, to nie mają wolnej drogi z Rostowa na Krym, ponieważ autostrada, czy droga taka główna transportowa, która prowadzi właśnie z Rostowa nad Donem na Krym, praktycznie przechodzi w granicy Azowstalu, tak się składa. I jeżeli Ukraińcy będą mieli możliwość ostrzeliwać tę drogę, no to Ruscy nie mogą tamtędy nic przewieźć bezpiecznie. Dlatego tak ważna jest ta bitwa.
Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. No, niesamowite jest to, że tam oni ciągle w takim otoczeniu się bronią. Jakiś tu miał być konwój ONZ i jeszcze tych pozostałych cywili ewakuować, ale no, oczywiście wiadomo, jak to z Rosją, z orkami nie jest to takie proste, ale cały czas się bronią i mimo nawet zdrady, o której mówili tam pokazania, no dosłownie jak w Termopilach tajnego przejścia
na tyły,
gdzieś, no udało się jakoś to odeprzeć nadal.
Pisali to, że wpuściliśmy ich
do tunelu. I załatwiliśmy orków.
Tak no, oficjalne doniesienia są, że z tych 12 grup, takich około 1000 osobowych, tych batalionowych, które szturmowały, zostały już tylko dwie, które mają jak gdyby nie dopuścić do, można powiedzieć, rozprzestrzeniania się terenu zajętego przez Ukraińców w Mariupolu. Także to pokazuje też, jak wielkim odciążeniem dla innych kierunków uderzeń rosyjskich i obrony ukraińskiej była walka tej garstki właśnie w tych ukraińskich Termopilach. I jest.
Dziękuję wam za tę dzisiejszą dyskusję na 8. zjeździe Idź Pod Prąd telewizji Idź Pod Prąd Polska i Świat po katastrofie. Michał Fałek, PPP.
Dziękuję państwu.
Pastor, przedsiębiorca, prezes i szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo, dziękuję też wszystkim widzom telewizji Idź Pod Prąd, całej ekipie, że znowu daliśmy radę. Dzisiaj dwugodzinna debata, kilkunastu, nie wiem, może więcej, prelegentów. Naprawdę to robi wrażenie. To wyznacza nowy standard dla polskich środowisk, dla polskich mediów. Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście chwała Bogu.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne programy, bo jutro o 13:00 manianny, o 18:00 kolejne osobistości. Znajdziecie to wszystko na YouTubie, na Facebooku. Na 18:00 Satoru Nagao i Paweł Nowotny, czyli Japonia i Czechy, opowiedzą, co oni sądzą o tej sytuacji obecnej. Zapraszamy, śledźcie nasze konta, podawajcie dalej na YouTubie, na Facebooku, Idź Pod Prąd TV, Idź Pod Prąd FM i także przez telefon, jak wiecie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.